pierwsza odnotowana nienaturalna śmierć w historii ludzkości.
To wiesz, to nie jest żaden wypadek, nie choroba, no i nie starość.
Absolutnie nie. To morderstwo. I to morderstwo z premedytacją. Brat zabija własnego brata. Trudno chyba o bardziej wstrząsające otwarcie jakiejkolwiek opowieści.
Tak, to prawda.
A mówimy przecież o tekście, który, no jakby nie patrzeć, ukształtował całą naszą cywilizację.
Zamiast czekać na jakiś powolny rozwój wydarzeń, ta narracja u zarania dziejów, ona nas po prostu wrzuca w sam środek najciemniejszych zakamarków ludzkiej natury.
Fizycznej eliminacji.
Tak, to jest drastyczne przyspieszenie moralnego upadku. To zmusza każdego analityka do zatrzymania się i, no, postawienia pytania o to, co właściwie zaszło w psychice tych pierwszych ludzi.
I właśnie to pytanie będzie osią naszej dzisiejszej analizy. Na warsztat bierzemy niezwykle gęsty, fascynujący materiał źródłowy.
O tak.
To są notatki z 14 wykładu Roberta Van Noya. To wybitny badacz, który dogłębnie analizuje historię Starego Testamentu. A dzisiaj skupimy się na 4 i 5 rozdziale Księgi Rodzaju. Naszą misją nie jest jednak takie powierzchowne streszczenie historii. Wiesz, historii, którą chyba większość osób kojarzy ze szkoły czy z kultury masowej.
Jasne.
Zamierzamy wyciągnąć na światło dzienne te elementy, które najczęściej umykają przy takim pobieżnym czytaniu. Zbadamy ukryte motywacje Kaina i Abla i przyjrzymy się temu, jak mikroskopijne różnice w tłumaczeniu starożytnego hebrajskiego potrafią wywrócić do góry nogami całe znaczenie tekstu.
Oj, potrafią? I to bardzo.
A na koniec spróbujemy rozwiązać taką łamigłówkę demograficzną, która, powiedzmy sobie szczerze, od stuleci spędza sens powiek wielu czytelnikom.
Warto na samym wstępie jasno zaznaczyć jedną kluczową kwestię. Naszym zadaniem nie jest tutaj absolutnie obrona jakichkolwiek stanowisk teologicznych czy doktrynalnych.
To bardzo ważne.
Będziemy całkowicie bezstronnie analizować ten materiał jako po prostu fascynujący, starożytny dokument badawczy. A jest to dokument wyjątkowy, bo niezależnie od tego, z jakiej perspektywy na niego spojrzymy, on dotyka uniwersalnych, takich ponadczasowych mechanizmów psychologicznych.
Dokładnie.
Mówimy o anatomii odrzucenia, o tym, jak rodzi się w człowieku zawiść, mówimy o budowaniu bardzo skomplikowanych mechanizmów unikania odpowiedzialności i wreszcie o tym, jak jedna, no dosłownie jedna decyzja może uruchomić wielopokoleniową lawinę konsekwencji.
No dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Z notatek z wykładu jasno wynika, że punktem zapalnym całej tej tragedii jest rytuał ofiarny.
Tak.
Obaj bracia przynoszą Bogu dar i wydawałoby się, że obaj wykonują dość podobną czynność. Kain jako rolnik przynosi owoce ziemi, Abel jako pasterz przynosi pierworodne zwierzęta ze swojego stada.
Z czysto fizycznego punktu widzenia, no, obaj oddają to, co wypracowali własnymi rękami.
No właśnie. A jednak tekst biblijny stwierdza kategorycznie, że ofiara Abla zostaje przyjęta, podczas gdy dar Kaina spotyka się z całkowitym odrzuceniem. I tu rodzi się pytanie, skąd ta drastyczna różnica w ocenie?
Odpowiedź na to pytanie dzieliła badaczy dosłownie przez wieki. Wykład Van Noya przywołuje w tym miejscu Nowy Testament, a konkretnie list do Hebrajczyków.
Aha.
Który jako komentarz do tej historii stwierdza, że Abel złożył swoją ofiarę przez wiarę. I tutaj na scenę wkracza niesamowicie wnikliwa koncepcja pewnego teologa, B.B. Warfielda.
Czekaj, co to za koncepcja?
Warfield argumentuje, że to wcale nie materiał ofiary był decydujący. Nie chodziło o to, że Bóg na przykład wolał mięso od warzyw.
No, to by było dość banalne.
Prawda. Prawdziwym polem bitwy była wewnętrzna postawa, intencja serca, z jaką obaj ci mężczyźni podeszli do ołtarza. Warfield dzieli koncepcję składania ofiar na takie dwa fundamentalnie różne typy.
Okej.
Pierwszy z nich określa jako ofiarę hołd, czyli rodzaj takiego daru dziękczynnego.
Czyli to trochę tak, jakby porównać to do płacenia trybutu, jak w tych starożytnych systemach lennych. Wasal przynosi coś władcy, żeby pokazać, że no po prostu uznaje jego panowanie.
Zasadniczo tak. To jest czysty wyraz poddaństwa. Uznajemy zwierzchnictwo, oddajemy część naszych dóbr, wszystko po to, żeby utrzymać dobre relacje z kimś, kto jest po prostu potężniejszy. I według Warfielda dokładnie z takim chłodnym, no powiedzmy transakcyjnym nastawieniem przyszedł Kain. Jego ofiara mówiła tak w domyśle. Jesteś stwórcą, oto część moich plonów, uznaję twój status, koniec kropka.
Jasne.
Natomiast drugi typ ofiary, który opisuje Warfield, to ofiara ekspiacyjna, z angielskiego nazywana peculiar.
Peculiar.
Tak, to jest dar, który wypływa z zupełnie innego miejsca w ludzkiej psychice. On wypływa z poczucia własnej niedoskonałości, z takiej głębokiej świadomości popełnionego grzechu i z ogromnej potrzeby oczyszczenia. To już nie jest transakcja.
Czyli to jest coś głębszego.
O wiele. To jest wołanie o łaskę, o ratunek i przebaczenie. I zdaniem Warfielda to właśnie to przyniósł ołtarzowi Abel.
Powiem ci, że to pozwala nam zbudować bardzo mocną i taką czytelną analogię do naszego codziennego życia. Różnica między ofiarą Kaina a ofiarą Abla to trochę jak różnica między płaceniem podatków a takimi szczerymi przeproszeniami.
Bardzo trafne porównanie.
Prawda? Płacenie podatków, czyli powiedzmy ta ofiara Kaina, to jest coś, co robimy, bo czujemy obowiązek, system tego wymaga, uznajemy zwierzchność państwa, oddajemy ten procent naszych zarobków i w teorii mamy czyste konto. To jest, no, takie zimne i mechaniczne.
Mhm.
Z kolei ofiara Abla, czy ona sytuację, w której przychodzimy do przyjaciela, którego głęboko zraniliśmy i nie przynosimy mu po prostu jakiegoś prezentu, żeby coś kupić, żeby odhaczyć, ale stajemy przed nim tacy w pełni bezbronni, ze świadomością własnej winy i prosimy o wybaczenie.
Dokładnie.
Intencja tutaj po prostu zmienia wszystko. Ale wiesz co, tu pojawia się pewien poważny szkopuł, który każe mi jednak nieco zakwestionować tę piękną psychologiczną konstrukcję.
Słucham, o co chodzi?
No bo przecież do tego momentu w tekście Księgi Rodzaju tam nie ma ani jednego słowa, ani jednej instrukcji od Boga na temat tego, że w ogóle trzeba składać jakiekolwiek ofiary.
No tak, nie ma o tym wprost mowy.
A tym bardziej, jakie to mają być ofiary i z jakim nastawieniem. Skąd niby Abel miał wiedzieć, czego się od niego oczekuje?
I to rodzi niezwykle ważne pytanie, nad którym pochylił się inny badacz. On jest cytowany w naszym źródle, nazywa się John Murray.
Aha.
Murray oferuje bardzo potężną kontrargumentację dla poglądów Warfielda. Twierdzi on mianowicie, że sam rodzaj ofiary, ta jej fizyczna forma, miała jednak znaczenie. I to ogromne.
Jednak fizyczna forma.
Tak. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że Murray zwraca uwagę na specyficzne słownictwo w liście do Hebrajczyków. Tam napisano, że Abel przyniósł ofiarę doskonalszą.
Mm-hmm.
Użycie przymiotnika doskonalsza w odniesieniu do samej materii ofiary implikuje, że musiał istnieć jakiś obiektywny wzorec doskonałości. I z tego Murray wyciąga wniosek, że chociaż Księga Rodzaju o tym milczy wprost, to przed tym wydarzeniem Bóg po prostu musiał przekazać pierwszym ludziom szczegółowe instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób pragnie być wielbiony i jak należy zadośćuczynić za winę.
Czyli on uważa, że to było, że Murray zakłada istnienie jakiegoś wcześniejszego, nieodnotowanego w tekście objawienia? W tej wersji wydarzeń Abel po prostu posłusznie zastosował się do tych boskich wytycznych, przynosząc ofiarę krwawą z pierworodnych zwierząt.
Tak.
Podczas gdy Kain, znając zasady, po prostu świadomie postanowił je zignorować, przynieść owoce i zrobić to tak zupełnie po swojemu.
I wiesz co, obie te interpretacje, zarówno ta psychologiczna Warfielda, jak i ta oparta na posłuszeństwie teoria Murraya, one ostatecznie zbiegają się w jednym krytycznym punkcie. Mianowicie Kain zostaje odrzucony, co wywołuje w nim niewyobrażalną wściekłość.
Wściekłość, to prawda.
To jest moment po prostu załamania się jego świata. Zainwestował czas, wysiłek, pewnie spodziewał się aprobaty, a spotkał się z bolesną porażką. Jego twarz, jak to literalnie mówi tekst, opada z gniewu.
Mhm.
Tak, i w reakcji na to wzburzenie Bóg kieruje do Kaina ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które stanowi chyba jeden z najbardziej fascynujących i najtrudniejszych do przetłumaczenia wersetów w całej starożytnej literaturze. Mówimy tu o 7 wersecie 4 rozdziału Księgi Rodzaju.
Tak, to jest słynny fragment. W tradycyjnym, tym najbardziej znanym przekładzie to brzmi mniej więcej tak. Jeśli nie będziesz postępował dobrze, grzech leży u wrót, a do ciebie kieruje się jego pożądanie, ale ty masz nad nim panować.
Od razu w głowie rysuje się taki obraz drapieżnika.
Zdecydowanie.
Grzech jest tutaj przedstawiony jako dzikie zwierzę, jako bestia przyczajona gdzieś w cieniu przed drzwiami domu, która no tylko czeka na najmniejszy błąd Kaina, żeby skoczyć mu do gardła i przejąć całkowitą kontrolę nad jego wolą. I ta wizja jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze, ale wykład Roberta Van Noya rzuca na to zupełnie inne światło. A to dzięki analizie zawiłości języka hebrajskiego, bo rdzeniem tego całego lingwistycznego zamieszania jest jedno hebrajskie słowo – chatat.
Chatat.
W starożytnym słowniku to jedno słowo posiada dwa zupełnie odmienne znaczenia.
Dwa znaczenia?
Tak. Może oznaczać po prostu grzech, ale w kontekście rytualnym, i to bardzo często, oznacza również ofiarę za grzech.
Aha.
I w tym momencie materiał źródłowy wprowadza teorię pewnego badacza o nazwisku Atkinson. Atkinson, patrząc na to słowo, na ten dualizm, proponuje bardzo radykalną zmianę w tłumaczeniu. Sugeruje on, by ten werset czytać jako ofiara za grzech leży u wrót.
Wow, znaczy to całkowicie wywraca sens tej sceny.
Całkowicie.
Bo jeśli Atkinson ma rację, to Bóg wcale nie straszy Kaina jakimś czającym się w mroku potworem. Przeciwnie, on wyciąga do niego rękę. Mówi mu, no coś w stylu, Kainie, popełniłeś błąd, ale to nie jest koniec świata. Zwierzę ofiarne, którego potrzebujesz, dosłownie leży u twoich drzwi. Weź je, złóż ofiarę tak, jak zrobił to twój brat Abel, napraw swój błąd i wszystko będzie dobrze. Powiem ci, że to jest obraz nieprawdopodobnej łaski i takiej drugiej szansy.
To prawda, to wprowadza niezwykle wręcz optymistyczny ton do tej skądinąd bardzo mrocznej narracji. Bóg jest tu ukazany jako troskliwy ojciec, który przygotowuje dla swojego dziecka gotowe rozwiązanie kryzysu.
Okej.
Tylko szkopu w tym, że każda interpretacja w takich badaniach musi przejść bezlitosny test gramatyki, a język hebrajski bywa pod tym względem, no, bardzo surowy.
Zaraz. I tu się robi naprawdę ciekawie, bo przecież jeśli przyjmiemy tę radosną, no powiedzmy taką pełną nadziei teorii Atkinsona, to co mamy zrobić z drugą połową tego wersetu?
No właśnie.
Bóg mówi o tym czymś leżącym u drzwi, tak? Do ciebie kieruje się jego pożądanie, ale ty masz nad nim panować. Gdyby faktycznie chodziło o jakieś niewinne zwierzę ofiarne dostarczone przez Boga, to niby dlaczego to zwierzę miałoby w ogóle odczuwać jakiekolwiek złowrogie, wiesz, pożądanie panowania nad Kainem?
Dokładnie.
No coś tu zgrzyta. Ten optymistyczny obraz zaczyna pękać w szwach, bo po prostu nie pasuje do kontekstu takiej walki i dominacji. Zauważyłam to od razu. To brzmi tak, jakby ktoś próbował na siłę wcisnąć element z zupełnie innych puzli.
Twoja analiza uderza absolutnie w samosedno problemu. I to idealnie pokrywa się z wnioskami zawartymi w notatkach z wykładu. Bo ta teoria Atkinsona, no, ona jest piękna teologicznie, ale po prostu rozbija się o mur składni. Zajmek jego, w zdaniu jego pożądanie będzie skierowane na ciebie, kompletnie niszczy koncepcję zwierzęcia ofiarnego. Zwierzę rzeźne nie pragnie zdominować człowieka.
No, zdecydowanie nie.
Atkinson, zdając sobie sprawę z tej ogromnej luki, próbował dokonać swego rodzaju intelektualnej ekwilibrystyki.
Aha, ciekawe. Co wymyślił?
Zaczął argumentować, że ten zajmek męski odnosi się w rzeczywistości do Abla. Według tej nowej koncepcji, jeśli Kain złoży właściwą ofiarę leżącą u drzwi, to odzyska swoją pozycję pierworodnego i wtedy pragnienie Abla będzie skierowane na Kaina, a Kain będzie nad nim panował jako ten starszy, wywyższony brat.
Wiesz co, ale to wymaga nagięcia tekstu, no chyba do granic możliwości. Przecież w tej części wypowiedzi w ogóle nie ma mowy o Ablu. Wpychanie go nagle do tego zdania, no tylko po to, żeby uratować swoją własną teorię, wydaje się po prostu nieuczciwe wobec oryginalnego tekstu.
I to jest dokładnie taki sam wniosek, jaki płynie z wykładu. Językowo jest to konstrukcja po prostu nie do obrony. Wrzucenie odniesienia do Abla rozbija całkowicie płynność narracji. Dlatego ostatecznie, po przeanalizowaniu tych wszystkich, wiesz, gramatycznych, ślepych uliczek, wykładowca konkluduje, że należy pozostać przy tym tradycyjnym tłumaczeniu.
Aha, czyli wracamy do drapieżnika.
Tak, słowo czatat w tym specyficznym kontekście to personifikacja zła. Grzech faktycznie jest tu ukazany jako drapieżnik, jak lew szykujący się do skoku, którego pożądaniem jest, no, całkowite zawładnięcie umysłem Kaina. Zamiast obietnicy jakiegoś łatwego wyjścia, mamy tu mroczne egzystencjalne ostrzeżenie przed destrukcyjną siłą nienawiści, której nie da się kontrolować.
I jak z przerażającą w sumie precyzją pokazuje dalsza część historii, ten drapieżnik atakuje. Kain ignoruje to boskie ostrzeżenie, wyprowadza Abla w pole i po prostu go morduje.
Mhm.
Ale wiesz, co jest fascynujące w notatkach Van Noya? To, co następuje chwilę później. Mamy tu bowiem niesamowite studium takiej ewolucji ludzkiej psychologii i tych mechanizmów obronnych w obliczu winy. Posłużmy się kontrastem, o którym mówią źródła. Cofnijmy się na chwilę do wydarzeń w ogrodzie, tych z udziałem Adama i Ewy.
Dobrze.
Kiedy oni łamią zasady i Bóg ich konfrontuje, oboje zachowują się jak dzieci złapane na gorącym uczynku. Nie zaprzeczają samemu faktu, że coś zrobili, próbują po prostu zrzucić winę niżej. Adam mówi, to ta kobieta, którą mi dałeś. Zrzuca odpowiedzialność częściowo na Ewę, a no częściowo na samego Boga.
To prawda, tak to wygląda.
Z kolei Ewa, no ona wskazuje palcem na węża. Oboje są winni, wiedzą o tym, ale szukają wymówek i jakichś okoliczności łagodzących.
I to przejście od zachowania rodziców do zachowania syna, o którym mówi wykład, ukazuje absolutnie drastyczny skok w rozwoju ludzkiej zdolności do zła.
Tak, skok jest ogromny.
Kain podnosi tę sztukę unikania odpowiedzialności na zupełnie nowy, można powiedzieć, mroczny poziom. Kiedy Bóg pyta go, no po prostu, gdzie jest Abel? Kain dokonuje pełnego, bezpośredniego wyparcia. Stosuje radykalne kłamstwo. Mówi wprost, nie wiem.
Mhm.
A potem z niesłychaną wręcz bezczelnością rzuca wyzwanie samemu pytającemu. Czyż jestem stróżem brata mojego?
Powiem ci, że to już nie jest takie przesuwanie odpowiedzialności. To jest totalne zaprzeczenie rzeczywistości. To niemal próba zmanipulowania rozmówcy, klasyczny gaslighting, jeśli mamy używać współczesnej terminologii psychologicznej.
Dokładnie. Kain udaje, że nie ma w ogóle pojęcia, o czym Bóg do niego mówi, a dodatkowo jeszcze oburza się na samo to pytanie, próbując zająć jakąś moralnie wyższą pozycję.
I jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu analizy ludzkich zachowań, widzimy tu po prostu narodziny cynizmu i takiego absolutnego odcięcia od empatii.
Oczywiście ten manewr Kaina jest z góry skazany na porażkę, bo krew Abla, jak mówi tekst, krzyczy z ziemi, co stanowi taki potężny, poetycki dowód zbrodni, którego po prostu nie da się uciszyć kłamstwem.
Tak.
I to wymusza wydanie wyroku, a ten wyrok nieodwracalnie zmienia całą trajektorię rozwoju wczesnej ludzkości.
Analiza tego wyroku przynosi nam kolejne zaskoczenie. Źródła mocno podkreślają bardzo ważny szczegół. To jest pierwsza klątwa, która zostaje nałożona bezpośrednio na człowieka.
Tak, warto tu zauważyć różnicę w stosunku do historii w ogrodzie.
I właśnie. Po buncie w ogrodzie Bóg przeklął węża i przeklął samą ziemię ze względu na człowieka. Ale Adam i Ewa nie zostali wtedy przeklęci tak osobiście. Otrzymali zapowiedź trudów życia. Natomiast w przypadku Kaina ta bariera po prostu pęka. Klątwa spada bezpośrednio na niego.
Mhm.
Ziemia, z której żył, rolnik, z którą był tak blisko związany, zostaje przed nim całkowicie zamknięta. Ma już nigdy nie wydać mu plonów. A on zostaje skazany na wieczną tułaczkę, na bycie takim bezdamnym wędrowcem i zbieraczem, wyrzutkiem bezpiecznej przystani. Zostaje absolutnie wykorzeniony. I tu stajemy przed gigantycznym, logicznym paradoksem.
O którym paradoksie mówisz?
Zobacz, Kain boi się o swoje życie. Mówi do Boga, że każdy, kto go spotka, może go zabić. A Bóg się z nim zgadza i daje mu obietnicę ochrony. Zastanawiałam się, dlaczego, skoro Kain jest mordercą, dlaczego Bóg tak bardzo dba o to, by nikt go nie zabił. Przecież z zimną krwią zamordował brata. Zresztą notatki wyraźnie zaznaczają, że kilka rozdziałów później, w Księdze Rodzaju 9, wprowadzona zostaje kara śmierci za odebranie życia. Więc skąd ta nagła ochrona?
Zrozumienie tego, co wydaje się z pozoru absurdem, wymaga zanurzenia się w specyfikę socjologiczną tamtej epoki. Epoki przed powstawaniem jakichkolwiek państwowości. Wykładowca wyjaśnia, że w świecie bez policji, bez sądów i bez jakichś zorganizowanych rządów jedynym mechanizmem wyrównywania krzywd była dzika, zupełnie niepohamowana osobista zemsta.
Czyli takie prawo dżungli.
Prawo dżungli. Zrobiłeś mi krzywdę, odwdzięczę się tym samym. A problem polega na tym, że taka zemsta nigdy, ale to nigdy nie zatrzymuje się na jednym akcie. Gdyby Bóg w tamtym momencie pozwolił jakiemukolwiek człowiekowi zabić Kaina, rodzina mordercy Kaina natychmiast poczułaby się w obowiązku pomścić swojego bliskiego. Wybuchłaby niekończąca się wojna klanowa. Taka, która nakręca spiralę rozlewu krwi na długie pokolenia.
Tu nakłada na Kaina immunitet, nie dlatego, że morderstwo nie zasługuje na karę, ale żeby przerwać łańcuch rodowej wendety, zanim on w ogóle zdąży powstać.
Dokładnie tak.
I temu służy słynne znamie Kaina. Bóg obiecuje, że ktokolwiek podniesie rękę na Kaina, poniesie siedmiokrotną pomstę.
Warto tu na moment pochylić się nad samym tym znamieniem, bo jak wiemy, narosło wokół niego mnóstwo mitów. Popkultura uwielbia przedstawiać znamie Kaina jako widoczną, jakąś upiorną bliznę na czole, taki tatuaż, który z daleka krzyczy: oto morderca.
Tak, tak to zwykle widzimy na filmach.
Zgadza się. A tymczasem notatki badawcze stanowczo odrzucają takie uproszczenie. Znamie miało charakter czysto ochronny, a nie piętnujący. Być może był to po prostu jakiś wewnętrzny znak, rodzaj boskiej gwarancji, takiego paktu zawartego z Kainem, dającego mu tę pewność, że może podróżować i w ogóle przetrwać bez ciągłego, paraliżującego strachu przed nożem wbitym w plecy na każdym kroku.
Jasne. A co do tej siedmiokrotnej pomsty? W tej semickiej numerologii siódemka symbolizuje chyba pełnię, prawda? Taką absolutną kompletność?
Tak, to nie oznacza, że zginie równo siedem osób. To byłby błąd w interpretacji. Ostrzeżenie oznacza więc, że gniew za naruszenie tej boskiej ochrony będzie całkowity i absolutnie nieuchronny.
No i teraz zobaczmy, jak to dalej się utoczy. Kain, zabezpieczony tym boskim listem żelaznym, opuszcza oblicze Boga, udaje się do ziemi Nod, na wschód od Edenu. I w tym momencie... chyba w każdym, kto czyta ten tekst, budzi się taki wewnętrzny księgowy.
Oj tak, demografia, prawda?
No właśnie. Kain wędruje, żeni się, na świat przychodzi jego syn Henoch, a następnie on jeszcze buduje miasto. Wszystko super, to brzmi wspaniale, tylko skąd u licha wziął na to wszystko ludzi? To jest chyba najczęściej powtarzane pytanie sceptyków. Jeżeli na świecie, z tego co nam do tej pory opowiedziano, żyje tylko Adam, Ewa i Kain, bo przypominam, Abel nie żyje, to skąd Kain wziął żonę i kto do jasnej ciasnej zamieszkał w tym nowo wybudowanym mieście?
Faktycznie. Z perspektywy współczesnego czytelnika to po prostu brzmi jak ewidentny błąd w narracji, jak luka fabularna. Jednakże materiał z wykładu bardzo skrupulatnie rozwiewa te wątpliwości, sięgając po, żelazną logikę i starożytną demografię. Odpowiedź kryje się w długości życia, jaką Księga Rodzaju przypisuje pierwszym ludziom.
Długość życia.
Tak. Tekst wyraźnie podaje, że Adam żył łącznie 930 lat.
930 lat?
Kolejny syn Set, którego imię w ogóle zostaje w tym tekście zapisane, rodzi się, gdy Adam ma 130 lat. Mamy więc przedział około 100 lat między upadkiem pierwszych ludzi w Edenie a narodzinami Seta. Z naszej współczesnej perspektywy, stulecie to zaledwie 3 pokolenia, prawda? Ale warunki opisane w tych wczesnych tekstach sugerują zupełnie inny, gigantyczny potencjał reprodukcyjny.
I tutaj chyba możemy posłużyć się taką kapitalną analogią, którą wzięłam prosto ze świata finansów. Chodzi mi mianowicie o magię procentu składanego.
Procent składany.
Tak. Jeżeli zainwestujesz pieniądze, przez te pierwsze lata zyski wydają się znikome, są malutkie. Ale ponieważ odsetki są doliczane cały czas do kapitału początkowego, z każdym kolejnym cyklem ta baza staje się coraz potężniejsza. Podobnie wygląda demografia przy założeniu braku chorób i bardzo, bardzo długim okresie rozrodczym. Na początku rośnie to powoli, ale przy tak długim życiu mnożnik staje się wręcz astronomiczny w ciągu zaledwie jednego stulecia.
Przekładając twoją analogię na te konkretne liczby, które przytacza Wannoj, przez te początkowe 100 lata Adam i Ewa, delikatnie mówiąc, nie próżnowali. Mogli bez problemu wydać na świat dziesiątki dzieci. Dzieci, o których autor księgi w ogóle nie wspomina, bo zwyczajnie nie pełnią one kluczowej roli w głównej osi teologicznej tej opowieści. Te dzieci z kolei szybko zakładały własne rodziny, biorąc pod uwagę długowieczność i tę wczesną zdolność do prokreacji, o której mówiłeś, w analogii z finansami w ciągu zaledwie jednego stulecia, z jednej pary mogło narodzić się nawet 5 w pełni dojrzałych, krzyżujących się między sobą pokolenia.
Tempo wzrostu jest po prostu wykładnicze. Z kilkorga dzieci robi się kilkadziesiąt, z kilkudziesięciu, kilkaset, potem od razu tysiące. Pod koniec tego pierwszego stulecia mówimy nie o małej rodzinie przy ognisku, ale o potężnym plemieniu, a być może wręcz populacji wielkości jakiegoś małego państwa, dla którego małżeństwa w obrębie bliskiego pokrewieństwa w tym początkowym okresie przy pełnej puli genetycznej nie stanowiły żadnego problemu biologicznego.
Dokładnie tak.
Więc żona Kaina była najprawdopodobniej po prostu jedną z jego licznych sióstr, albo może siostrzenic. Tekst po prostu wycina nam całe to demograficzne tło.
I to jest właśnie to. Brak zrozumienia specyfiki literatury starożytnego Bliskiego Wschodu rodzi te wszystkie z pozoru trudne pytania. Te teksty nigdy, ale to przenigdy nie miały służyć jako wyczerpujące encyklopedie, które będą odnotowywać każdego urodzonego człowieka w wiosce. To są bardzo skondensowane, celowe narracje skupione na konkretnych liniach rodowych.
Zgadza się. Ale demografia to jedno, ale w tych poczynaniach Kaina w Ziemi Nod jest coś jeszcze. Zwróciłam uwagę na pewną ironię, która wręcz uderza w tekstu.
Ironia?
Tak. Kain, ten sam człowiek, który zaledwie kilka wersetów wcześniej otrzymał od Boga wyrok bycia wiecznym tułaczem i wędrowcem, ten, którego własna ojczysta ziemia miała już go nigdy nie zaakceptować, ten sam człowiek po przybyciu do nowej krainy staje się założycielem pierwszej stałej osady, budowniczym miasta.
Aha, rozumiem.
Zakłada osadę, nadaje jej imię swojego syna, Henocha, zamiast tułać się po świecie zgodnie z przekleństwem, które na niego spadło, on natychmiast próbuje zapuścić tam najgłębsze możliwe korzenie. To jest niesamowite.
I to zjawisko można nazwać paradoksem budowniczego. Kain poprzez swoje działanie dokonuje aktu swoistego buntu, takiego wypowiedzenia posłuszeństwa wobec samego wyroku. Bo pamiętajmy, budowa miasta w starożytności to nie było postawienie kilku namiotów. To wymagało stworzenia murów, fortyfikacji, infrastruktury obronnej.
Prawda.
To jest wyraz potężnego strachu, ale i jednoczesnej chęci samowystarczalności. Kain ewidentnie odrzuca boską gwarancję bezpieczeństwa, czyli to niematerialne znamie, a zamiast tego woli zaufać murom zbudowanym po prostu własnymi rękami. To jest moment narodzin przedpotopowej cywilizacji, która, jak zauważa wykładowca, od samego początku budowana jest na fundamencie ludzkiej niezależności, na technologii, inżynierii, z całkowitym wręcz pominięciem relacji ze Stwórcą.
Czyli to cywilizacja oparta wyłącznie na wierze we własną siłę.
Dokładnie.
Co za niesamowita podróż z zaledwie tych kilku akapitów starożytnego tekstu udało nam się dzisiaj wydobyć morze absolutnie fascynującej wiedzy. Krótko podsumowując, spojrzeliśmy dzisiaj na to, jak różnie można rozumieć ofiarę. Czy to jako taki zimny hołd i obowiązek, czy jako szczerą świadomość winy i zadośćuczynienie. Zobaczyliśmy też bardzo z bliska, jak spory gramatyczne, o jedno pojedyncze słowo, mogą zadecydować o tym, czy Bóg wręcza nam ratunek, czy raczej ostrzega przed bezlitosnym, atakującym drapieżnikiem grzechu.
I to była fascynująca lingwistyczna przeprawa.
O tak. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze psychologię wyparcia Kaina i zrozumieliśmy, że jego obrona przed linczem miała za zadanie uchronić to wczesne młode społeczeństwo przed chaosem krwi i tą nakręcającą się wendettą. No i ostatecznie zobaczyliśmy, jak potężna jest prosta logika matematyczna, ta nasza analogia procentu składanego, w obliczu starożytnych problemów demograficznych.
To wszystko dobitnie potwierdza, że mamy do czynienia z materiałem o potężnej sile, w którym każda, nawet z pozoru błaha decyzja bohaterów, rezonuje wręcz przez stulecia. Ale analizując tę obronę Kaina przez Boga, dotykamy niezwykle ważnego, takiego długoterminowego skutku. Notatki źródłowe wskazują tu na bardzo głęboką refleksję pewnego komentatora. Mianowicie, dlaczego Bóg nie zabił Kaina od razu?
Tak, to jest kluczowe.
Komentator ten sugeruje, że powstrzymanie egzekucji i wstrzymanie kary miało na celu pozwolenie, aby dobra i zła linia ludzkości rozwijały się równolegle, aby ci silni i słabi musieli egzystować razem, co miało w pewnym sensie, no, przetestować ostateczną kondycję ludzkości, gdy ta zostanie pozbawiona bata jakichś bezpośrednich, natychmiastowych represji.
I patrząc na dalsze zapisy biblijne, dowiadujemy się bardzo dokładnie, jaki był efekt tego kosmicznego eksperymentu z wolnością i tym brakiem rygoru.
Efekt. Skutki były po prostu katastrofalne. Ponieważ Bóg zatrzymał spiralę zemsty, chroniąc Kaina, ale przecież nie ustanowił od razu natychmiastowych kar za morderstwo, to zło zyskało, no, doskonałe środowisko do tego, by swobodnie rosnąć.
Rozrastać się.
Tak. Widzimy to wyraźnie chwilę później w linii Kaina. Jego potomek, Lamech, morduje człowieka za jakąś zwykłą, drobną zniewagę i jeszcze szczyci się tym, wprost drwiąc z Bożej ochrony Kaina.
Mhm, czyli eskalacja jest natychmiastowa.
Z czasem to rozprzestrzeniło się na absolutnie wszystkich. To wszechobecne poczucie bezkarności rozrastające się w tych miastach budowanych przez potomków Kaina ostatecznie doprowadziło społeczeństwo do stanu takiego całkowitego, absolutnego i brutalnego zepsucia. Powszechna przemoc po prostu rozlała się po świecie na tyle mocno, że w 6 rozdziale doprowadziło to do historii o Noem i decyzji o potopie.
Wow. Czyli aby ocalić cokolwiek z początkowego zamysłu, potrzebny był globalny kataklizm. No po prostu totalny reset ludzkości.
Zgadza się.
Więc co to wszystko dla nas oznacza? Zdecydowanie to, że czytanie i analizowanie starożytnych źródeł bardzo mocno przypomina obcowanie z jakimś takim żywym, niesamowicie wielowymiarowym organizmem.
Dokładnie tak.
Wymaga odrzucenia powierzchowności i odważnego, takiego głębokiego spojrzenia pod powierzchnię słów i tych z pozoru nielogicznych decyzji. Nasze dzisiejsze odkrycia prowadzą nas wprost do pytania, przed którym, no, dla każdego, kto tego słucha, chyba nie sposób uciec. Zatem refleksja, no taka nowa, intrygująca myśl, z którą chcemy dzisiaj zostawić Państwa do własnych przemyśleń, brzmi następująco.
Słucham.
Jeżeli powstrzymanie krwawej, osobistej zemsty poprzez Bożą ochronę nad takim zbrodniarzem jak Kain dało złu tę przestrzeń do rozwoju i to ostatecznie doprowadziło wiele lat później do całkowitego zepsucia i upadku całego społeczeństwa, to czy okazanie radykalnej litości bez wyciągnięcia tych natychmiastowych, ostatecznych konsekwencji jest zawsze właściwym rozwiązaniem, czy też może zawsze w tej dłuższej perspektywie niesie ze sobą ryzyko zniszczenia całej struktury świata?
To jest niesamowite i bardzo otwarte pytanie na koniec. Z tą myślą dziękujemy za wspólną dzisiejszą analizę. Do usłyszenia.